Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że Wielki Czwartek uroczyście rozpoczęliśmy w naszej archidiecezji Kongres Eucharystyczny, który będzie trwał do 15 czerwca. To jest taki szczególny czas, pierwszy raz w ogóle w historii naszej archidiecezji, kiedy chcemy przez zwołanie takiego kongresu ożywiać naszą wiarę w Eucharystię. Przede wszystkim wiarę w to, że Chrystus Pan rzeczywiście jest z nami obecny. Wtedy, kiedy daje nam się pod tą postacią chleba i wina, kiedy podarowuje nam swoją obecność, żeby być z nami w każdym momencie, w każdej chwili. I dlatego też nie ma lepszej okazji do tego, żeby właśnie o Eucharystii dzisiaj parę słów powiedzieć. W kontekście też tej Ewangelii, którą przed chwileczką usłyszeliśmy. Nauka dogmatyczna Kościoła o rzeczywistej obecności Chrystusa to oczywiście jest taka nauka, która trwa nieprzerwanie od samego początku. Ona ma swoją bazę w samej Ewangelii, gdzie Chrystus bardzo jasno mówi, szczególnie w 6 rozdziale Ewangelii Jana, że kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, ten nie ma życia w sobie. Warunkiem tego życia wiecznego jest właśnie przyjmowanie ciała i krwi Chrystusa. Ale takie ostateczne sformułowanie tej nauki, trochę bardziej w takim języku filozofii, zostało wypracowane na Soborze Trydenckim. Dekret właśnie o Najświętszej Eucharystii będzie używał 3 przymiotników dla określenia tego sposobu obecności Chrystusa w Eucharystii, mówiąc, że jest ona vere, realiter et substantialiter. Czyli prawdziwa, rzeczywista i substancjalna. Te 2 pierwsze określenia, prawdziwa i rzeczywista, trochę nam się wydaje w języku polskim, że tam nie ma różnicy. Jak coś jest prawdziwe, to jest rzeczywiste, jak jest rzeczywiste, to jest prawdziwe. Po co to rozróżniać? Ale jest tam pewien taki niuans tego rozróżnienia. Oczywiście przede wszystkim będzie chodziło tutaj właśnie o to nawiązanie do tych słów Jezusa, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem. Moja krew jest prawdziwym napojem. Daję wam je w prawdziwy sposób. To jest przepiękne w tym 6 rozdziale Ewangelii Jana, że reakcją słuchaczy Jezusa na te słowa jest oburzenie. I to tak głębokie oburzenie, bo w głowie się Żydom nie mieściło, żeby spożyć mięso z krwią jakiegokolwiek zwierzęcia. A co dopiero usłyszeć od mężczyzny, że mam spożywać twoje ciało, pić twoją krew? To było wręcz, można byłoby powiedzieć, dla Żydów oburzające, obrzydliwe, nie do pomyślenia. I reakcja jest bardzo prosta. Wszyscy odchodzą od Jezusa. Jakby Jezusowi nie chodziło o jego prawdziwe ciało i prawdziwą krew, no to pierwsze, co powinien wtedy zrobić, widząc reakcję słuchaczy, to powiedzieć: ale wy głupi jesteście, no przecież wiadomo, że ja nie mówię o prawdziwym ciele i krwi. Jak w ogóle mogliście zrozumieć tak moje słowa? Gdzie tam w ogóle odchodzicie? No bez przesady. Przecież wiadomo, że to taki symbol był. Ale Jezus nic takiego nie robi. Jezus w żaden sposób nie próbuje zmiękczyć wymowy swoich słów. W żaden sposób nie próbuje ich zatrzymać, mówiąc, że błędnie zinterpretowali jego intencje. Wręcz przeciwnie. Jezus pyta apostołów: wy też chcecie odejść? Dla was to też jest oburzające, nie do pomyślenia. Ale oprócz tego niuansu, tego nawiązania wprost do Ewangelii Janowej, chodzi również tutaj, rzecz jasna, o pewną polemikę. Sobór Trydencki wprost próbuje odeprzeć nauczanie protestanckich denominacji, które zaczynają się rodzić i zmieniać naukę również dotyczącą Eucharystii. Część tych denominacji będzie właśnie negowało realną obecność Chrystusa, mówiąc, że jest to faktycznie tylko albo aż symbol. Niektóre będą uważały, że owszem, jest tam prawdziwa obecność Chrystusa, ale trwająca w inny sposób niż uczy Kościół katolicki. Czyli będzie ona tylko związana z momentem przyjęcia Komunii Świętej. Sam ten moment, kiedy będzie się dokonywał jakby cel przeistoczenia, żeby wziąć i jeść, wziąć i pić, to tylko w tym momencie ta ta realna obecność zaistnieje i tylko o tyle, o ile będzie istniała subiektywna wiara tego, który będzie przyjmował te postacie chleba i wina. I dlatego Kościół katolicki wobec tego nauczania na Trydencie powie nie. Ta przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa nie jest zależna od wiary bądź niewiary przyjmującego, ale dokonuje się w sposób obiektywny, rzeczywisty. I będzie ona także trwała nie tylko w momencie komunii, ale od słów konsekracji do komunii i nawet dłużej, cały czas, jak będą trwały postacie chleba i wina, które zostały przemienione. Dlatego też rozpocznie się praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu, której nie ma w innych wyznaniach chrześcijańskich. Stąd to vere et realiter, prawdziwa i rzeczywista, chcę po pierwsze powiedzieć, to naprawdę jest Chrystus Pan, dający się nam w całości, w ciele, krwi, duszy i bóstwie. Ale chcę nam również powiedzieć ta nauka, od momentu konsekracji będzie trwała ta obecność. Dlatego może być potem też przedłużona w formie adoracji Najświętszego Sakramentu. No i jeszcze jest to trzecie pojęcie, z którym chyba jako współcześni mamy największy problem. Substancialiter. Że jest to obecność substancjalna. Mamy po pierwsze problem ze względu na to, że słowo substancja używamy już w innym trochę znaczeniu. To znaczy nie używamy go filozoficznie, metafizycznie, tylko używamy tego terminu w znaczeniu chemicznym, fizycznym, gdzie przez substancję będziemy rozumieli pewny zbiór molekuł, atomów, cząsteczek, ale tego, co jest i badalne na sposób fizyczny, i pojmowalne, poznawalne na sposób zmysłowy, czasami przy użyciu specjalistycznej aparatury, żeby dotrzeć do najmniejszych tych cząsteczek, bo gołym okiem nie możemy ich zobaczyć, tych struktur powiązań, ale przy już bardziej wyrafinowanej technice będzie to dla nas możliwe. Kiedy jednak Kościół używa tu pojęcia substancja, to używa go w znaczeniu właśnie tym filozoficznym, gdzie będzie rozumiał przez słowo substancja, najłatwiej chyba tak to powiedzieć, właśnie to, co jest pod tym, co jest widoczne, pojmowalne w sposób zmysłowy, wychwytywalne empirycznymi metodami badań. Samo słowo sub, ten przedrostek, oznacza właśnie coś będącego pod, jakoś bardziej podstawowo, bazowo. Najłatwiej może wręcz powiedzieć, że substancja to jest to, co sprawia, że dana rzecz jest sobą. To, co sprawia, że ta konkretna rzecz, choć może się różnić bardzo różnymi cechami zewnętrznymi, jest dla nas właśnie tą rzeczą, którą pojmujemy, którą widzimy, rozpoznajemy. Wystarczy, że popatrzymy na jakiś stół i wiemy, że to jest stół. Choć nie możemy powiedzieć, że stół jest okrągły, bo są okrągłe, ale są kwadratowe i są prostokątne. Nie możemy powiedzieć, że stół to jest taki drewniany przedmiot, bo są takie, które są plastikowe i są takie, które są metalowe. I mimo tego, że te stoły różnią się od siebie tymi zewnętrznymi przymiotami, tym materiałem, z jakiego są wykonane, rozmiarem, kształtem, kolorem, to i tak wiemy, że to jest stół, bo rozpoznajemy właśnie substancję, to, co sprawia, że dana rzecz jest sobą. Ale to poznajemy intelektualnie, na podstawie, owszem, tego, co zobaczyliśmy, ale musimy dotrzeć do tego, co jest pod tym, co pojmujemy naszymi zmysłami. No i teraz chciałbym was zaprosić do takiego pogłówkowania trochę, ponieważ my mamy w naszym doświadczeniu różnego rodzaju przemiany. Takim znów, używając języku filozoficznym, możemy powiedzieć, że wszystko, co istnieje, jest właśnie zbudowane z tej substancji, tego, co sprawia, że dana rzecz jest sobą, i przypadłości, czyli tych wszystkich zewnętrznych cech, które możemy poznać, zobaczyć, zważyć, zmierzyć. I zobaczcie, że w świecie przyrody istnieją takie przemiany, które będą jednocześnie oznaczały przemianę i substancji, i przypadłości. Najłatwiejszym przykład to pieczenie ciasta. Jak się piecze ciasto, to się używa mąki, cukru, jajek. I one mają swój wygląd, swój smak, swój kształt. ale jak się to wszystko zmiesza i włoży do piekarnika, to potem jak otwieramy ten piekarnik, to reagujemy ale jaja, tylko jeżeli nie wyszło, albo wyszło super. Natomiast już wiemy, że to nie są jaja, tylko to jest ciasto. To już jest zupełnie inna rzecz. Ma nową substancję, bo to już nie jest jajko, to nie jest mąka, to nie jest cukier, to jest ciasto. Nowy byt, nowa rzecz. Ale mająca też zupełnie nowe cechy. Inny kształt, inny kolor, inny smak. I tego rodzaju przemian jest bez liku, non-stop, każdego dnia tego doświadczamy. Mamy drugi rodzaj przemian, który już występuje trochę rzadziej, ale również spotykamy się z nim na co dzień. Wtedy, kiedy nie zmienia się substancja, czyli nie zmienia się istota rzeczy, ale zmieniają się przypadłości, czyli te zewnętrzne cechy. No i to najłatwiej wyjaśnić na po prostu rozwoju biologicznym, na przykład człowieka. Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś nie miałem brody i wąsów. Naprawdę. To się zmieniło. Kiedyś byłem trochę mniejszy, trochę chudszy. To też się niestety zmieniło. Ale ja się nie zmieniłem w znaczeniu mojej istoty. Nadal jestem sobą. Mam tę samą substancję. To, co sprawia, że jestem Krzysztofem Porosło i nikim innym. Ale moje zewnętrzne cechy, moje przypadłości ulegają ciągłym zmianom. Niestety będą ulegać kolejne. I jest to nieuniknione. Problem z Eucharystią jest taki, że w jej wypadku mamy zmianę jeszcze inną. Jedną i jedyną. Dlatego będzie określana słowem cud. Cud cudów, powie Tomasz Zakwinu. Bo nie występuje ten rodzaj przemiany w żadnej innej sytuacji. Bo w wypadku Eucharystii dochodzi do zmiany substancji, czyli istoty rzeczy, ale bez zmiany przypadłości, czyli zewnętrznych cech. Nadal po konsekracji będziemy widzieć, czuć, dotykać, smakować chleb i wino. Wszystko, co na poziomie fizycznym, biologicznym jest do sprawdzenia, naprawdę nam nie powie o tym, że jakakolwiek zmiana tam zaszła. Na poziomie biologii, na poziomie fizyki, czyli na poziomie przypadłości, nie ulega przemiana eucharystyczna żadnej zmianie. To nadal będzie w naszym poznaniu chleb i wino. Ale substancja będzie inna, czyli też będzie inna rzecz, bo to ona decyduje, jaka jest rzecz, jaki jest byt. I po konsekracji już nie mamy chleba i wina, mimo że je nadal widzimy i nadal czujemy. Ale mamy rzeczywistą, prawdziwą obecność Chrystusa. Jego ciało, krew, duszę i bóstwo. I jest to pojmowalne, nie zmysłowo, ale aktem wiary. Tylko wiara pozwala nam uchwycić zmianę substancji, mimo braku zmiany przypadłości. I drodzy, na koniec, żeby to nie zostało tylko na takim poziomie intelektualnych dywagacji, choć myślę, że warto znać nauki Kościoła i rozumieć, co to jest transubstancjacja. Ale żeby to zostało na poziomie naszego serca, to właśnie nawiążmy do tej Ewangelii na koniec. Ewangelia mówi, że mamy trwać w Chrystusie, a On będzie trwał w nas. Używa tam ewangelista takiego greckiego słowa menein, które znaczy trwać, przebywać, mieszkać, być obecnym w jakimś miejscu, w jakimś pomieszczeniu. I jeżeli sobie spróbujemy to zdanie Pana Jezusa jakoś uświadomić i odnieść do Eucharystii, to pierwsze skojarzenie jest takie, że przyjmiemy Chrystusa i On będzie trwał w nas. To znaczy On zamieszka w nas jak w takim tabernakulum. Ale chciałbym Was spróbować zaprosić do trochę innego sposobu mieszkania. Myślenia właśnie nie o mieszkaniu Pana Jezusa w nas, jakby On był w jakimś pudełku zamknięty. Bo z całym szacunkiem nawet dla złotych tabernakulów ich to nie rusza, że mieszka w nich Pan Jezus. Nic w nich to nie zmienia. A nas obecność Jezusa ma przemienić. Bo popatrzcie, że jeżeli ma zaistnieć z punktu widzenia logiki klasycznej sytuacja, że ktoś trwa w jednym miejscu i równocześnie to miejsce trwa w tej osobie, to tak to nie działa. Tak się tego nie da zrobić. Dla umysłów nieścisłych z spróbujcie sobie wyobrazić sytuację, że karton mleka znajduje się w lodówce i lodówka równocześnie w kartonie mleka. W mojej lodówce takich rzeczy się nie spotka. Nie wiem jak u Was. Kiedy taka sytuacja może zaistnieć? Tylko w jednym momencie. Jak dojdzie do utożsamienia. Jak obiekt A jest tożsamy z obiektem B. Jak staną się jedno. Bo Panu Jezusowi o to chodzi w Eucharystii. Nie, żebyśmy stali się pudełkiem na Jego obecność, tylko żebyśmy przyjmując Jego obecność, tak się z Nim zespolili, tak zostali przez Niego przemienieni, żeby w pewnym momencie już nie było mnie i Jego, ale żebyśmy byli jedno. I nie ma się co bać tego zdania, że mamy stać się Chrystusem, nabierając Jego sposobu myślenia, Jego pragnień, Jego woli, Jego zdolności kochania i poznawania. Eucharystia do tego nas prowadzi, do takiej wewnętrznej przemiany. Wtedy mogę trwać w Nim, a On będzie trwał we mnie. Prośmy, żeby już ta Eucharystia, w której uczestniczymy, rozpalała naszą wiarę w realną obecność Chrystusa, prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną. Ale żeby też rozpalała naszą wiarę w to, że przyjmując Chrystusa w Eucharystii jesteśmy w Niego przemienieni, coraz bardziej z Nim zjednoczeni. I żeby nam też nie brakło wiary potem w to, żeby rozpoznawać obecnego Chrystusa w naszych braciach i siostrach, bo oni także podlegają tej przemianie eucharystycznej.